Zakończenie. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Są to słowa świętego Pawła, który zachęca chrześcijan w Koryncie, aby strzegli jedności. Najdrożsi bracia i siostry, stawialiśmy sobie pytania o świat, który budujemy, pytając zarazem, co znaczy troska o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Na zakończenie tej refleksji pragnę pozostawić wam pewien sposób życia chrześcijańskiego, powściągliwy i wymagający, dzięki któremu można przeżywać tę zmianę epoki w świetle Ewangelii. Jest to wędrówka, która rodzi się z kontemplacji zamysłu Bożego, żyje jednością Kościoła, karmi się Słowem Bożym i Eucharystią, buduje świat w dobru i łączy się w modlitwie z Maryją Panną. Słowo stało się ciałem. W świecie przenikniętym tyloma działaniami, mającymi na celu zdobywanie rynków i stref wpływów, a które często przybierają postać uspokajających narracji i uwodzicielskich konstrukcji ideologicznych, nasze serce odczuwa potrzebę odkrycia innego zamysłu, mądrego i łaskawego, podobnego do tego, który Maryja kontempluje w Magnificat, gdy głosi, że z pokolenia na pokolenie miłosierdzie Boga rozciąga się nad tymi, którzy się Go boją. Ten zamysł miłosierdzia przenika również dziś historię, także w jej najszybszych i najbardziej niespokojnych przemianach, naznaczonych przez algorytmy i globalne sieci, oraz staje się kompasem dla ewangelicznego życia w epoce cyfrowej. W centrum znajduje się tajemnica wcielenia. Słowo stało się ciałem i pośród nas rozbiło swój namiot. Ciało Syna, ubogie i bezbronne, przywodzi na myśl ciała tylu braci i sióstr, ogołoconych z godności i skazanych na milczenie. A poprzez tę bliskość dar pokoju wkracza w świat w paradoksalny sposób, jako moc stawania się dziećmi Bożymi, która budzi się w nas, gdy pozwalamy, by dotknął nas płacz najmniejszych, kruchość osób starszych, milczenie ofiar, trud tych, którzy zmagają się ze złem, którego nie chcieliby popełniać. W tym zranionym i umiłowanym ciele Ojciec ukazuje nam prawdziwe człowieczeństwo, życie, które spełnia się w otwartości i komunii, aż do tego stopnia, że rodzi w nas pragnienie, by Jego wola wypełniała się jak w niebie, tak i na ziemi. W obietnicach transhumanizmu i niektórych nurtów posthumanistycznych, dążących do człowieczeństwa ulepszonego i niemal odcieleśnionego, rozpoznajemy pragnienie, które dotyczy także i nas. Potrzebę życia pełniejszego, mniej narażonego na słabość i cierpienie. Wcielenie otwiera jednak inną drogę. Podczas gdy dawne i nowe ideologie popychają człowieka ku technicznemu przekraczaniu ograniczeń, ku wynoszeniu się ponad innych w celu umocnienia panowania, misterium Syna Bożego, który wkracza w naszą kondycję, opowiada o ruchu przeciwnym. Żywy Bóg wstępuje w naszą historię, aby wyzwolić nas z wszelkiej niewoli. Bierze na siebie naszą słabość i przekształca ją w miejsce zbawienia. Nie ma takiej chwili ani takiego stanu człowieka, który byłby niegodny Boga. Zgodnie z nauczaniem naszej wiary, mamy i adorujemy w naszych misteriach Boga, który rodzi się w żłobie. Boga, który żyje i przemierza Judeę. Boga, który umiera na krzyżu. Boga umarłego, który spoczywa w grobie. Przyszłość ludzkości znajduje więc swoje kryterium zdolności przyjęcia tego Bożego sposobu stawania się bliskim, współdźwigania ciężaru świata i przemieniania relacji od wewnątrz. O cudzie, człowiek jest Bogiem, a ten Bóg-człowiek przechodzi przez wszystkie te stopnie, znosi wszystkie te stany i je uszlachetnia, uświęca, przebóstwia w sobie samym. Tym, co zbawia człowieka, jest miłość Boża, która wstępuje aż do najdelikatniejszego punktu ludzkiej historii i odnawia ją, poczynając od głębi. Dlatego ja, jako wierzący pośród wierzących, zapraszam do kontemplacji w obliczu Syna wspaniałego człowieczeństwa, które rzuca światło także na epokę AI. W Chrystusie rozumiemy, że człowiek jest powołany, by być współpracownikiem w dziele stworzenia, a nie zrezygnowanym widzem procesów technologicznych, które ograniczają jego wolność i odpowiedzialność. Godność, którą Duch Święty rzeźbi w każdym z nas, wyraża się również w zdolności do krytycznego myślenia, do dokonywania wyborów i do bezinteresownej miłości oraz do wchodzenia w autentyczne relacje. Żaden system obliczeniowy, choćby najbardziej wyrafinowany, nie rodzi serca zdolnego się ofiarować ani sumienia zdolnego rozeznawać dobro. Nawet gdy maszyny osiągają niezwykłą wydajność, centrum historii pozostaje ludzkie oblicze, które domaga się, by na nie spojrzeć. To ludzkie oblicze jest pełnią, ku któremu zmierza historia. Jest tajemnicą rekapitulacji, pewnością, że Ojciec postanowił przywrócić wszystko Chrystusowi jedynej głowie, to co w niebiosach i to co na ziemi. W tym zamyśle nic z tego, co autentycznie ludzkie, nie zostanie utracone, lecz wszystko zostanie oczyszczone i na nowo zjednoczone w tym, który zbiera każdy okruch życia, każdą łzę i każde autentyczne ludzkie osiągnięcie, aby wyrwać je nicości i przekazać Ojcu jako odkupione. Jedno ciało w Chrystusie. Duchowość, której potrzebujemy, jest duchowością eucharystyczną, to znaczy duchowością eklezjalnej jedności w miłości. Wcielenie i zmartwychwstanie objawiają Boga, który wchodzi w naszą ludzką kondycję i przemienia ją w dar z siebie. Dar ten pozostaje obecny i skuteczny w Eucharystii, w której Pan udziela samego siebie i gromadzi Kościół, aby Jego ofiara stawała się zasadą jedności i źródłem nowego życia. Z tej komunii rodzi się także solidarność chrześcijańska, ponieważ zjednoczenie z Chrystusem jest jednocześnie zjednoczeniem z wszystkimi, którym On daje siebie. Jak święty Augustyn wyjaśnia nowoochrzczonym w swoim kościele, chleb i wino na ołtarzu są sakramentem jedności wiernych w Chrystusie. To, co się widzi, ma postać materialną, to, co się rozumie, niesie owoc duchowy. Jeśli więc chcesz zrozumieć ciało Chrystusa, słuchaj, co apostoł mówi do wiernych: wy zaś jesteście ciałem Chrystusa i członkami. Jeśli więc jesteście ciałem Chrystusa i Jego członkami, to tajemnica wasza jest złożona na stole pańskim. Stamtąd otrzymujecie waszą tajemnicę. Na to, czym jesteście, odpowiadacie amen, a tak odpowiadając, składacie podpis. Słyszysz bowiem ciało Chrystusa i odpowiadasz amen. Bądź więc członkiem Kościoła, aby to amen znaczyło prawdę. Amen, które wypowiadamy w liturgii, ciało, które spożywamy i krew, którą pijemy, nadają kształt całemu naszemu życiu. Eucharystia jest bardzo osobistym spotkaniem z Panem, a jednak nie jest nigdy tylko aktem indywidualnej pobożności. W niej ukazuje się w sposób widzialny, że jesteśmy Kościołem Chrystusa, jesteśmy Jego członkami, Jego ciałem. Jesteśmy w Nim braćmi i siostrami. I w Chrystusie, mimo że jest nas wielu i jesteśmy różni, stanowimy jedno. In illo uno, unum. Eucharystia otwiera nas na sprawiedliwość i dzielenie się ze szczególną troską o tych, którzy dźwigają ciężar biedy i wykluczenia. Podczas gdy nowe sieci ekonomiczne i technologiczne mogą rodzić wykluczenie, izolację i uzależnienia, Kościół karmiony Eucharystią jest powołany, by ukazywać inną miarę, pielęgnując więzi, przywracając głos tym, którzy są niewidoczni i ukierunkowując procesy na godność osoby. Plac budowy naszych czasów. Duchowość, którą pragnę przekazać, jest duchowością roztropnego budowniczego, który ożywiony nadzieją na Królestwo Boże angażuje się w budowanie świata w dobru. Jak napisałem na początku tych rozważań, Nasze budowanie musi mieć dziś jako fundament relacje z Bogiem. Jako zasadę przyjęcie ludzkiej ograniczoności jako rzeczywistości naturalnej i pozytywnej, zaś jako styl współodpowiedzialność i język ewangeliczny. Na koniec tej wędrówki projekt cywilizacji miłości zarysowuje się wyraźniej, a plac budowy wydaje się już otwarty, zwłaszcza dzięki wielu żywym kamieniom mocno zjednoczonym z Chrystusem, kamieniem węgielnym. Jesteśmy wezwani, by podjąć czynny udział w tym dziele, nie uciekając się ani do spirytualizmu, ani do naszych małych światów. Musimy pozostać wierni prawdzie, inwestować w wychowanie, troszczyć się o relacje oraz miłować sprawiedliwość i pokój. Pozostańmy wierni prawdzie. Żyjąc zanurzeni w nieustannym przepływie informacji, opinii i obrazów, wiemy, jak łatwo można dziś ukierunkowywać decyzje i preferencje za pomocą coraz bardziej wyrafinowanych algorytmów. W tym kontekście ważne jest pielęgnowanie serca, które miłuje prawdę, które bardziej pragnie tego, co słuszne, niż tego, co przyciąga uwagę i które bardziej szuka mądrości niż natychmiastowego efektu. Prawdą, której nie wolno nam utracić, jest prawda o Bogu i o istocie ludzkiej, tak jak objawił nam ją Chrystus. Trzeba porzucić indywidualistyczną i techniczną wizję człowieka, jakby rzeczywistość była jedynie czystą materią, którą możemy kształtować według egoistycznych interesów, zarówno jednostkowych, jak i zbiorowych. Kształtujmy natomiast to, co papież Franciszek nazywał antropocentryzmem umiejscowionym, który uznaje człowieka za stworzenie wpisane w sieć relacji z innymi istotami żyjącymi i z całym stworzeniem. Wierność prawdzie domaga się włączenia oferowanych przez technikę możliwości w drogę mądrości, która jest zdolna strzec zarazem godności każdej osoby i przyszłości naszego wspólnego domu. Inwestujmy w wychowanie, które rozpoczyna się od nas samych. Wszyscy potrzebujemy formacji, aby na sposób ludzki żyć w świecie cyfrowym, co jest integralną częścią wychowania do wiary i do dobrego życia według Ewangelii. Musimy wychowywać samych siebie do patrzenia na świat cyfrowy jak na nowy kontynent, domagający się ewangelizacji i potrzebujący wielkodusznych i dojrzałych w wierze misjonarzy. W sposób szczególny potrzeba dziś dorosłych, którzy na nowo odkryją swoje powołanie do bycia mistrzami wychowania, gotowymi do codziennej i cierpliwej pracy, wspartej przez szerokie i wspólne przymierza wychowawcze. Towarzyszenie dzieciom i młodzieży w takim korzystaniu z technologii, by były one przestrzenią odpowiedzialnych relacji, pomaganie im w rozpoznawaniu ich zagrożeń i wybieraniu tego, co sprzyja rozwojowi wolności wewnętrznej, stanowi dziś konkretną formę miłosierdzia i ochrony ich godności. Wychowywanie nowych pokoleń do przekonania, że ewolucja technologii nie podąża nieuchronną ścieżką, lecz może być ukierunkowywana przez odpowiedzialność osobistą i zbiorową, stanowi jedną z najcenniejszych posług dla dobra wspólnego. Troszczmy się o relacje. W epoce, która dąży do przyspieszenia i fragmentaryzacji, ludzkie ciało wciąż domaga się troski i uznania ze strony rąk zdolnych do czułości, uważnych umysłów i dobrych słów. Kultura cyfrowa mnoży połączenia i otwiera nowe możliwości spotkania. Serce człowieka zachowuje jednak niezbywalną potrzebę bliskości. Zachęcam do pielęgnowania miejsc i chwil, w których fizyczna obecność pozostaje niezastąpiona, a są nimi wspólnota stołu, gromadząca się wspólnota chrześcijańska, wizyta u osób samotnych czy posługiwanie osobom biednym. Są to znaki człowieczeństwa, które wciąż wierzy, że każde ciało jest świątynią Ducha Świętego i domem Boga. Właśnie to przymierze chwały i kruchości staje się kryterium oceny modeli antropologicznych proponowanych przez współczesną kulturę. Miłujmy sprawiedliwość i pokój. Te same technologie, które ułatwiają komunikację i dostęp do zasobów, mogą wspierać modele wyzyskujące najbardziej bezbronnych, podsycać nowe formy niewolnictwa i przemieniać konflikt w okazję do zysku. Każdy wybór techniczny czy ekonomiczny przekształca się w miejsce duchowego rozeznawania. Sposobność do sprawdzania czy postęp w dziedzinie AI otwiera przestrzenie sprawiedliwości i uczestnictwa, czy też skupia bogactwo i władzę w rękach nielicznych. Zachęcam, by z trzeźwością patrzeć na łańcuchy produkcji cyfrowej, na warunki pracy ukryte za naszymi urządzeniami, na mechanizmy czerpiące korzyść z manipulacji i wojny, a zarazem by szukać konkretnych dróg wzrostu sprawiedliwości, uczestnictwa i troski o stworzenie. Nadzieja, którą głosimy, przychodzi z nieba, aby tutaj na ziemi stworzyć nową historię. Właśnie dlatego wierzący angażują się, aby nierówności ustępowały miejsca większej sprawiedliwości i aby zamiast przemysłu wojny zwyciężało rzemiosło pokoju. Patrząc w przyszłość, pragnę przywołać obraz Nehemiasza, którego na początku tych rozważań obraliśmy jako towarzysza i przewodnika. Nehemiasz słyszy wołanie zranionego miasta, niesie ten ból w modlitwie, rozeznaje przed Bogiem, prosi o pomoc, otrzymuje pozwolenie, by wyruszyć, organizuje pracę, stawia czoła oporowi wewnętrznemu i zewnętrznemu, a także cegła po cegle odbudowuje wraz z ludem mury Jerozolimy. W nim dostrzegamy jasną przypowieść o naszym powołaniu do życia w czasach transformacji cyfrowej. Byśmy nie byli biernymi widzami społecznych i kulturowych podziałów, ani zwykłymi komentatorami ruin, lecz kobietami i mężczyznami, którzy wchodzą na place budowy historii, do laboratoriów badawczych, firm technologicznych, szkół, mediów, instytucji i wspólnot lokalnych, aby podnosić to, co zostało zrujnowane i chronić to, co jest wystawione na zagrożenie. Jak Nehemiasz, również my jesteśmy wezwani do łączenia słuchania i odwagi, modlitwy i odpowiedzialności, aby miasto ludzkie stawało się coraz bardziej nadające do życia, także wtedy, gdy zdają się przeważać logiki technokratyczne i partykularne interesy. Obraz odbudowy Jerozolimy przywołuje obietnicę Nowego Testamentu dotyczącą Miasta Świętego, które nade wszystko zostaje nam dane w darze. W Apokalipsie Nowa Jerozolima wstępuje ku nam jako dar dla całego ludu Bożego, przystrojona jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. Mury Jerozolimy nie są już fortyfikacjami obronnymi, lecz drogocennymi ozdobami oblubienicy Baranka. Jej bramy, których Nehemiasz strzegł z tak wielką troską, pozostają na stałe otwarte dla wszystkich narodów. Obecność Boga daje wszystkim światło i życie. Miasto jest nowym Edenem, z jego wodą życia darowaną spragnionym i z jego drzewem życia, którego liście służą do leczenia narodów. Oczekując na wypełnienie tej wizji, mamy ją przed oczami jako zachętę, jako wezwanie do przezwyciężania naszych podziałów i do wspólnej pracy. Oto droga Jezusa Chrystusa, wczoraj, dziś i na wieki. Pieśń nadziei, Magnifikat. Czwartym punktem tego programu życia chrześcijańskiego, po wierze, która kontempluje zamysł miłości Ojca, po miłości, która jednoczy nas w jednym ciele eklezjalnym, po nadziei, która podtrzymuje nasze działanie w świecie, jest modlitwa. Naszemu zaangażowaniu towarzyszy pieśń Maryi. Gdy Elżbieta oznajmia jej, że stała się matką Pana, Maryja wznosi hymn uwielbienia i radości. Jej dusza wielbi Pana, a jej duch raduje się w Bogu, jej Zbawicielu, ponieważ On wybrał dla swego planu zbawienia młodą, ubogą i małą dziewczynę. Nagle Maryja widzi całą historię oczami tego odkrycia. Wokół niej nic się nie zmieniło. sytuacja społeczno-polityczna jej epoki pozostaje taka sama. Rzymianie nadal panują nad jej ziemią, a jej lud pozostaje podzielony i upokorzony. A jednak wszystko zmieniło się w niej samej i to pozwala jej dostrzec to, co niewidzialne. Bóg już objawił moc swego ramienia, już rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, wywyższył pokornych, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Bóg już ujął się za swoim sługą Izraelem. Opowiada się on po stronie ostatnich. Jego zamysł jest często przysłonięty nieprzejrzystą warstwą ludzkich kolei życia, gdzie jest widoczny triumf pysznych, władców i bogatych. A jednak w końcu ujawnia się jego tajemnicza moc. Maryja Panna nie tylko uczy nas dostrzegać niewidzialne dzieło Boga, lecz także kieruje nasze spojrzenie na przełomowe punkty ludzkości, gdzie dochodzi do zaburzenia świata w konflikcie między pokornymi a możnymi, między ubogimi a bogatymi, między sytymi a głodnymi, wychowując nas do przyjęcia innej perspektywy, aby spojrzeć na świat od dołu, oczami cierpiących, a nie z perspektywy wielkich, aby patrzeć na historię oczami maluczkich, a nie z perspektywy możnych, aby interpretować wydarzenia historyczne z punktu widzenia wdowy, sieroty, cudzoziemca, poranionego dziecka, wygnańca, uciekiniera. W ten sposób Maryja Panna staje się poetką i prorokinią odkupienia, ponieważ z jej ust wypływa najpotężniejszy i najbardziej nowatorski hymn, jaki kiedykolwiek został wygłoszony – Magnificat. To ona objawia przeobrażający plan ekonomii chrześcijańskiej, jej historyczny i społeczny skutek, który po dziś dzień czerpie z chrześcijaństwa swoje źródło i swoją siłę. Z tą samą wiarą, jaką miała Maryja, stańmy się tkaczami nadziei w naszym świecie, dzieląc się tym, kim jesteśmy i co posiadamy, tak aby pośród nas wzrastała obecność Jezusa i kształtowało się Jego Królestwo. W pokornej wierności każdego dnia również epoka AI może stać się czasem, w którym Duch Święty doprowadza do dojrzałości cywilizację miłości w naszym życiu. Pan nadal czyni wszystko nowe i pozostawia każdej epoce otwartą możliwość, by stała się historią zbawienia w świetle wcielenia. Zawierzam to pragnienie Matce Chrystusowej, niewieście Magnificat, aby towarzyszyła naszym krokom w zmieniającej się teraźniejszości i strzegła w każdym z nas ufności pokładanej w Ewangelii, tak byśmy mogli dawać świadectwo o pięknie wspaniałego człowieczeństwa, w którym mieszka Bóg. Dano w Rzymie u świętego Piotra dnia 15 maja 2026 roku, w drugim roku mego pontyfikatu. Leon XIV. Nagranie przygotowała polska redakcja Radia Watykańskiego Vatican News. Czytał Krzysztof Bronk.